Dzień dobry, panie dyrektorze.
A dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Wrócił pan na stanowisko dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego po 6 latach przerwy, bo z tego co pamiętam, to chyba w kwietniu 2018 roku pan został odwołany.
Tak, zostałem odwołany. Praktycznie rzecz biorąc, wróciłem na to stanowisko, ale ja to zawsze tak traktuję, że jest to ciągłość działania przez te 6 lat, mimo tego, że byłem poza urzędem, ale jednak obserwowałem na bieżąco, jak ta sytuacja wygląda, jak ona ewoluuje, w jakim ona kierunku idzie.
A za co pan został odwołany? Wie pan czy nie?
Szczerze mówiąc, do dnia dzisiejszego, no chyba za to, że musiał się znaleźć winny za nawałnicę, tylko że mnie wtedy w kraju nie było.
Pamiętamy. Chodzi o to słynne grabienie liści, tak?
Czy... Dokładnie. Było dużo innych takich tematów, które później dokładnie przeanalizowałem i czytałem raport Najwyższej Izby Kontroli. Ten raport absolutnie nie był negatywny w sensie procedur, które były, ale nie zostały wprowadzone. To też dla mnie było dziwne. I gdybym się chciał do tego odwoływać, a miałem bardzo dużo takich telefonów, próśb, żeby się do tego odwoływać. Ja po prostu powiedziałem, że nie będę tego komentował w sposób taki, uważam, raczej kulturalny, ale nie sądzę, że ta kultura została dobrze zrozumiana z drugiej strony.
No dobrze, jak była nawałnica, to był pan na urlopie.
Tak.
Wojewoda powiedział te słynne słowa, że nie będzie wysyłał wojska do grabienia liści, a pan, gdyby był pan w kraju, to na pewno się też z panem konsultowano. To radziłby pan wysłać wojsko, czy jednak nie?
Panie redaktorze, generalnie cała procedura jest tak skonstruowana, że my zawsze musimy działać jako system w oparciu o podsystemy. Także te podsystemy zawsze są gotowe, a tym bardziej, że Wojewódzki Sztab Wojskowy miał pełną procedurę do uruchomienia jednostek, wysyłając taką aplikację do służby dyżurnej ministra obrony narodowej. I taki problem przez te jednostki funkcjonujące na obszarze naszego regionu, naszego województwa, a nawet jeżeli to jest ponadskalowe zdarzenie, tak jak miało miejsce tutaj...
No sytuacja była ekstremalna. Nie mieliśmy do czynienia z taką
byłyby natychmiast uruchomione. To jest po prostu jakaś taka kwestia może nieznajomości tematu, to po pierwsze, dziwię się, no bo jeżeli podpisuje ktoś plan operacyjny funkcjonowania województwa, plan zarządzania kryzysowego jako decydent, to tak naprawdę powinien wiedzieć, co w tym planie się znajduje.
No dobrze. Zrobił pan już audyt?
Zrobiłem, to znaczy jestem jeszcze w trakcie, bo tutaj to jest taki audyt, pyta się mnie pan tak, jak pyta się mnie pani dyrektor generalna. Tak, ja jestem w trakcie tego audytu, bo tego się nie da tak zrobić. To jest system wielowarstwowy, zarówno społeczny, jak i technologiczny i finansowy. I żebym wiedział, na jakim poziomie i w jakim to zostało zaangażowanie, robię poszczególne działy, ale już jestem, prawdę mówiąc, na takiej końcówce i uważam, że niektóre elementy może nie były złe, ale będą wymagały takiego wspomagania i przyspieszenia, a pozostałe sprawy, no te osobowe, wie pan, to są sprawy czysto ludzkie. Jestem empatyczny, mimo tego, że mnie tak potraktowano, jak potraktowano, zostawmy te żale, inne rzeczy, kartka z kalendarza, idziemy do przodu. Ale ja jestem bardzo empatyczny do ludzi, otwarty do ludzi, ale już tak naprawdę ja zrobiłem sobie reset i podejście do tego wszystkiego. Będę się musiał pewnym rzeczom przyjrzeć, inaczej poukładać. No w ogóle mamy całkiem inną sytuację w systemie i geopolitycznym, i krajowym.
Co z tego audytu wynika?
Z tego audytu wynika, iż tak, podstawą zawsze funkcjonowania to są ludzie. Nie jest źle, tak jak mówiłem, będziemy musieli pewne rzeczy tam przeszeregować. Zarządzanie informacją to są kwestie, które musimy zmodyfikować. Jesteśmy w układzie sieciocentrycznym, żyjemy w cyberprzestrzeni. To jest XXI wiek. Trzeba pewne rzeczy inaczej też poukładać, jeżeli chodzi o kwestie operatorskie, dyspozytorskie, ale także stanowiska administracyjne. Nie chcę także prowadzić takiej polityki wąskiej specjalizacji. Musimy się wspierać nawzajem. To jest Wydział Bezpieczeństwa. Ten Wydział Bezpieczeństwa jest dość istotny, bo to jest tak naprawdę clue do działania i impulsów, jeżeli chodzi o wszelkie procedury, nie tylko te procedury, takie mieliśmy miejsce do zdarzeń naturalnych, ale to mogą być awarie, to mogą być największe zagrożenia, oby do nich nigdy nie doszło. o jakich, do jakich doszło na przykład na Ukrainie. Także to jest praca systemowa. Druga sprawa, jeżeli to jest warstwa technologiczna. Ja się teraz przyglądam to, co powinno być wymienione, to, co mamy, na co tak naprawdę powinniśmy położyć nacisk. No i chcemy zbudować pewne kwestie dotyczące już funkcjonowania zarówno numeru alarmowego 112, jak i dyspozytorni medycznych.
Właśnie, o tym za chwilę porozmawiamy, ale tak kończąc ten wątek, to nie będzie rewolucji, będzie ewolucja, tak?
Ja nigdy nie byłem zwolennikiem rewolucji, tak jak moi poprzednicy, tylko ewolucji. Dochodzenia do pewnych poziomów i do pewnych standardów technologicznych w sensie bardzo spokojnym. Nie wiem, po co nerwowe są sytuacje, bo te sytuacje powodują perturbacje. Jeżeli mamy procedurę, a nikt jej nie przestrzega, no to pytanie numer jeden, czy wprowadzamy procedurę, czy dobre praktyki.
Z jakimi zagrożeniami musimy teraz mierzyć się na Pomorzu?
Pomorze ma stałe zagrożenia, mimo tego naturalne, tak bym powiedział. To są albo zagrożenia od Wisły, ale to są zdiagnozowane, tym bardziej, że mamy bardzo dobrą współpracę. Ja jeszcze pamiętam sprzed, teraz też ją odnowiłem, jeżeli chodzi o Kujawsko-Pomorskie, bo to jest dla nas strefa Wisły, ale także Wisłoujście. No tutaj pewne kwestie dotyczące ustawy o wodach będziemy musieli jeszcze omówić zarówno z Wodami Polskimi, jeżeli chodzi o Wisłę, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ale także Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ale także Wojewódzki Konserwator Zabytków. To, co tak naprawdę w pewnych kwestiach może nie tak funkcjonowało, ale uważam, że to jest wszystko do ustawienia. Bardzo dobra współpraca, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu lądowym, a tutaj policja, Państwowa Straż Pożarna. Również to są takie czynniki, które eliminują zagrożenia. My pewnych rzeczy związanych z klęskami naturalnymi na pewno nie zlikwidujemy, ale możemy je w jakiś sposób zniwelować, działając prewencyjnie.
No teraz mamy taką sytuację, że mamy podtopienia w wielu miejscach na Pomorzu.
Te podtopienia wynikają właśnie z innych kwestii, a mianowicie proszę zauważyć, jeżeli dzisiaj odbieralibyśmy drogi, no to drogi powinny być odbierane po opadach atmosferycznych, bo wtedy wiemy, w których miejscach tak naprawdę gromadzi się woda. Czyli coś zostało źle zaprojektowane bądź wyprofilowane. Ja nie chcę wchodzić tutaj w buty kolegów z kwestii technologicznej, ale następna rzecz, jeżeli chodzi o podtopienia, to są także rowy melioracyjne szczegółowe i podstawowe. No nie ma zarządu melioracji urządzeń wodnych, to, które była w samorządzie województwa, bo ten podmiot został zlikwidowany i przeniesiony do Wód Polskich. Tutaj też pewne sprawy trzeba będzie omówić z samorządami, jednostkami terenowymi, ale także mi się wydaje, że z samorządem województwa.
W sobotę minęły 2 lata od agresji Rosji na Ukrainę. Na ile ta wojna przełożyła się na bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza? Bo ja nie pytam o taką stricte działania militarne, ale na przykład o cyberataki, bo mieliśmy taką sytuację, że do różnych urzędów przychodziły maile z informacjami o podłożonym ładunku wybuchowym i tak dalej, i tak dalej.
Społeczeństwo, gdybyśmy chcieli to w jakiś sposób szybko spuentować, my żyjemy jako społeczeństwo w cyberprzestrzeni. Proszę zauważyć, mamy XXI wiek, mamy układ sieciocentryczny. Dzisiaj każdy ma nośnik tak naprawdę, z którego może pozyskiwać informacje, przekazywać informacje. No nie ma, no to jest tak poukładane, że od najmłodszego do najstarszego pokolenia nie ma ludzi wykluczonych w tym zakresie. Jeżeli chodzi o Ukrainę, Ukraina i ten atak pełnoskalowy Rosji na Ukrainę pokazał nam, w jakim kierunku mamy iść, jak mamy się chronić. Ale to nie tylko ten atak. My mamy wokół siebie internet rzeczy. Zaczyna nami tak naprawdę nad nami dominować sztuczna inteligencja. Ale zauważmy także jedną rzecz, że trwają badania, a ja to nazywam tak zwanym radykalizmem hierarchicznym, badania nad świadomością. Kiedy może się skończyć cywilizacja? Kiedy maszyny uzyskają świadomość?
Jak sprawdza się numer alarmowy 112, pana zdaniem?
To jest temat, na który zawsze będziemy zwracali uwagę, a mianowicie dlaczego i tutaj do tego tematu bardzo dobrze, że mnie pan zapytał. Będę wracał, będę jeszcze sprawdzał, będę audytował. Dlaczego? A z prostej przyczyny. Informacja. My musimy teraz właśnie w tym okresie, nawet nawiązując do tego pytania, zwracać szczególną uwagę na informacje. A dlaczego? Z prostej przyczyny. Ja bym chciał i tak samo tutaj na pewno wyrażę życzenie pani wojewody, która będzie też tym zarządzała, żebyśmy my inicjowali pewne ruchy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji, a nie tak, że otrzymujemy już informacje o zdarzeniach. Po to został wprowadzony w systemie europejskim i w Polsce ogólnonarodowy numer alarmowy 112, żeby pozyskiwać wcześniej, żeby można działać prewencyjnie.
No dobrze, ale panie dyrektorze, czasami jest taka sytuacja, że dzwoni się na numer alarmowy 112, tam odbiera operator. On wypytuje o zdarzenie, a potem przełącza do dyspozytora.
Mówi
i to
pan,
samo
tak,
musimy
powtórzyć. Tak, już od razu wiem.
Czy to nie wydłuża jednak czas reakcji?
Nie jest tak do końca. Te analizy, które zostały przeprowadzone i zarówno na szczeblach regionalnych, jak i w Ministerstwie Zdrowia, tak, z panem się całkowicie zgadzam, one będą wymagały pewnych modyfikacji, żeby nie wydłużać czasu działania. Z tego względu, bo mówimy tutaj o dyspozytorach medycznych. Od
Dokładnie.
Sierpnia można wrzucać, to znaczy wrzucać. To był taki jeden koszyk, gdzie spadały do tego jednego koszyka
do formatu. No tak, bo numer 112 tylko i wyłącznie funkcjonował. Jak się dzwoniło pod 999 czy też 998,
Odbierał 112.
Tak. Ale od lipca ubiegłego roku to już...
Operator całkowicie. Musimy tutaj rozróżnić dwie funkcje. Operatora i dyspozytora.
Dokładnie, dlatego powiedziałem.
Operator odbiera potem... zgłoszenie. No po to zostały zbudowane na terenie naszego kraju, ale nie tylko i w Europie, takie centra do odbioru informacji, żeby obywatel mógł przekazać informacje o zdarzeniu, o zagrożeniu, o bezpośrednim jego zagrożeniu, bądź osób, które on widzi. To jest tak zwany control vision. To, co widzę, to od razu mówię. Ale druga sprawa, to zostało ściśle zintegrowane z dyspozytorniami nie tylko Państwowego Ratownictwa Medycznego, ale proszę zauważyć, dyspozytorów mamy i w sztabie policji, i na wojewódzkich, i miejskich, powiatowych stanowiskach koordynacji ratownictwa, czy straż pożarna, czy policja, czy także inspekcja transportu drogowego, czy straże miejskie, małe i duże zarządzanie kryzysowe. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie dyspozytorni medycznych, ja będę chciał pewne rzeczy jeszcze zmodyfikować.
Czyli na przykład o to chciałem pana zapytać.
Będę chciał zmodyfikować w najbliższym okresie czasu, jeżeli chodzi o ten przekaz informacji, żeby informacja płynęła nie w sposób przerywany, że operator odbiera, dyspozytor ma tą samą formatkę, a zespół, który ma kod pierwszy, drugi czy trzeci ratownictwa medycznego...
Czyli formatka to jest taka karta, którą wypełnia
tak,
operator
to jest
podczas odbioru.
Klika, przelatuje ona do dyspozytora. Dyspozytor jest tą osobą w 100% kompetentną, bo on wie, czy wysłać zespół P podstawowy, czy wysłać zespół S w zależności od rodzaju zdarzenia. Czy to jest mnogie, pojedyncze, czy masowe.
Czyli ta kwestia też wymaga jednak reformy.
Może nie do końca reformy. Ona, tak jak panu mówiłem, tak samo jak przyszedłem do tego wydziału, to wiem, co należy tak naprawdę odkurzyć, co należy przyspieszyć. Tutaj też pewnym rzeczom się przyglądam, ale to też nie byłem z boku. Ja cały czas na tym temacie zastanawiałem się nad tym tematem, z tym tematem pracowałem w samorządzie województwa pomorskiego, zajmowałem się Państwowym Ratownictwem Medycznym.
No właśnie, jaki jest średni czas dojazdu karetki pogotowia do zdarzenia na Pomorzu? Średni czas dojazdu. Ile trzeba czekać na karetkę?
No powiem panu, to wynika z... To wynika z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Ale do 15 minut, powyżej 15.
Jest powyżej 15 minut poza miastem, w skali powyżej 15 tysięcy i do 15 minut w skali takiego miasta. Ale tak, gdybyśmy to chcieli uogólnić całkowicie, to proszę zauważyć, żeby... warunkiem oceny funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego, obojętnie w jakim regionie, a tutaj zespołów ratownictwa medycznego, które funkcjonują w ramach tak zwanych rejonów operacyjnych, to są czasy dotarcia. My w województwie pomorskim w jednym przypadku jesteśmy, tak jak czytałem ostatni raport NIK-u Najwyższej Izby Kontroli, jesteśmy tak w środku, nie mamy aż takich, są trzy województwa, nie będę tutaj deprymował swoich kolegów z tych województw, które odstają. My jesteśmy na takim poziomie średnim. Mamy też takie powiaty, gdzie te czasy dotarcia tych zespołów będą wydłużone. To są drogi dojazdu, to są kręte drogi, to są te powiaty południowe, które myśmy dostali, ale to jest drugi rejon operacyjny, który obsługuje z kolei dyspozytornia Słupska. Chociaż na dzień dzisiejszy system teleinformatyczny może być taki, że gdyby tu były światłowody, spielibyśmy to wszystko do Radia Gdańsk i tak, że państwo moglibyście wszystkim dysponować, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne. Także nie ma tu żadnych problemów. Dzisiaj ten układ sieciocentryczny jest spójny, tylko o niego tak naprawdę musimy pilnować, żeby nikt, tak jak pan wcześniej powiedział, do niego się nie wpinał. Proszę nam dać jeszcze trochę czasu. To nie jest tak, że my to od razu czarodziejską różdżką bądź takim pstryknięciem poukładamy. Zmieniły się akty prawne. Niektóre nie chcę tutaj kontrolować, ale w sposób taki, nie chcę tutaj w jakiś sposób krytykować, ale w sposób chyba nieprzemyślany.
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.